I zaczynamy od mieszkań komunalnych. 2 minuty będą mieli Państwo na odpowiedź na pytania. Co z zadłużeniem mieszkań komunalnych? Lokatorzy mają około 30 milionów długów. Jest blisko 700 niewykonanych wyroków eksmisyjnych. Pani Krystyna Danielecka,
wojewódzka. Szanowni Państwo, problem ogólnopolski, niestety pogłębiający się mimo różnych zapowiedzi rządowych, różnych rządów zresztą o tym, że będziemy szukali jakiegoś innego sposobu na to, żeby wesprzeć w tym oddłużaniu. Myśmy dokonali pewnych czynności oddłużających sensownych, ponieważ nie chodzi o to, żeby ten dług był, tylko o to, żeby mieszkańcy, jak już mają oddłużone mieszkanie i chcą dalej z niego korzystać, to żeby rzeczywiście płacili. I ta abolicja, która została przeprowadzona kilka lat temu, rzeczywiście spełniła swoje oczekiwania. Zdecydowana większość ludzi szanuje to, że miała oddłużone mieszkanie, teraz stara się o to. Natomiast problem polega na tym, że mieszkania komunalne w Słupsku są w dużej ilości w starych zasobach mieszkaniowych. My te mieszkania systematycznie remontujemy. Staramy się także znajdować najróżniejsze sposoby na to, żeby ludzie sami chcieli skorzystać, a więc proponujemy mieszkanie do remontu dosłownie, czyli nawet z przyspieszenia. Jeżeli ktoś jest na liście długo oczekujący, może przyspieszyć swoje wejście w najem mieszkania komunalnego. Jeżeli weźmie mieszkanie do remontu, to jest bardzo dobry kierunek, wiele z tego skorzystało. Ale to są ludzie, którzy nie chcą z tego skorzystać, mimo że, bo są już wysoko na liście. W związku z tym zrobiliśmy kolejny krok ku temu, żeby mieszkanie móc poza kolejnością wziąć do remontu. To są najczęściej mieszkania mocno zdegradowane. Potrzeby mieszkaniowe w Słupsku są spore, natomiast pomysły na oddłużanie takie, żeby są realizowane. My na bieżąco czyścimy przede wszystkim te stare długi. Pierwszy krok, który zrobiliśmy, to oddłużyliśmy zamieszkania, które nie były płacone do wodociągów między innymi. To była znacząca kwota. Musieliśmy także oddać zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych. Natomiast eksmisje, które są dokonywane, muszą być dokonywane wtedy, kiedy mamy takie zasoby mieszkaniowe. Eksmisje są dokonywane z wyroków sądowych najczęściej, które, przypomnę, przez 2 lata nie były realizowane w okresie pandemii. Takiej możliwości nie było. Nie ma możliwości eksmisji na bruk, dosłownie takiej możliwości nie ma. W związku z tym w miarę posiadanych środków ludzie otrzymują wskazania do innych lokali. Co jest przyszłością? Przyszłością jest przede wszystkim to, nie do końca wierzę w budownictwo takie, żebyśmy tworzyli jakieś zamknięte osiedla i tam przesiedlali ludzi, bo to zawsze jest tworzenie getta. Natomiast myślę, że musimy to realizować poprzez jednak remonty substancji mieszkaniowych, pilnowanie tego, żeby ludzie szanowali to mieszkanie i realizowali listę 600 osób oczekujących.
Czas minął, pan Paweł Szewczyk.
No, jest duży problem, jeżeli chodzi o kwestie lokali socjalnych, ale i również wykonywanie wyroków o eksmisję i z długami tych osób.
30 milionów.
Trzeba powiedzieć, że te 30 milionów to zapłacili inni mieszkańcy miasta za zużyte media, tak, bo w tym chyba nie ma nawet policzonych czynszów miasta. A nawet jeżeli są policzone, jest to olbrzymia kwota. Z drugiej strony mamy 700 wyroków o eksmisję. Zazwyczaj są to w dużej części duże lokale mieszkalne, i które mogłyby być zasiedlone przez oczekujące rodziny. Ja ubolewam, że do tej pory prezydent miasta nie podjął intensywnych działań. Mówimy tutaj o latach, nie mówimy o roku, nie mówimy tutaj o pandemii. W Słupsku nie buduje się lokali socjalnych, dlatego też w swoim programie wyborczym, w swoich konkretach, jeden z takich punktów jest to budowa lokali socjalnych małych, odpowiednio przystosowanych do tego, aby osoby najbardziej potrzebujące miały schronienie, dach nad głową, ale i również do tego, żeby rozpocząć właściwą politykę w zakresie eksmisji. Pani prezydent powiedziała, oczywiście nie ma eksmisji na bruk, miasto musi mieć lokale socjalne, więc to jest jedyna droga. To, co jest robione dotychczas, czyli eksmisja w miejscu. Bardzo często osoby, które mają te wyroki eksmisyjne, są bardzo uciążliwe dla innych mieszkańców. Ile mieliśmy skarg na komisji, skarg, wniosków i petycji, już można powiedzieć wołanie o pomoc, ponieważ ta sprawa przerasta niektóre wspólnoty mieszkaniowe. Dlatego też uważam, że w Słupsku po pierwsze potrzeba rozpocząć budowę mieszkań socjalnych, małych, dostosowanych do możliwości, a uwolnione mieszkania po eksmisji sprzedawać i dzięki temu budować i te lokale małe socjalne, ale i również rozpocząć w ogóle budownictwo mieszkaniowe. Ja mam program Mieszkanie na Start, ale myślę, że jeszcze o tym porozmawiamy.
Drugie pytanie, myślę, że temat dość gorący ostatnio, czyli ring i trasa olimpijska. I pytanie, ring właśnie, czy trasa olimpijska, co powinno powstać pierwsze i dlaczego? I co z protestem mieszkańców i działkowców zamiejskiej? Pierwszy odpowiada pan Paweł Szewczyk.
No, w przestrzeni publicznej ostatnio rozmawialiśmy dużo na ten temat. Pani prezydent samodzielnie, bez uzgodnienia z Radą Miejską, podjęła decyzję, że trasa olimpijska będzie ringiem. Został złożony stosowny wniosek o pozyskanie środków finansowych. Były konferencje, nazywano to ringiem. Teraz już ten odcinek trasy olimpijskiej pani prezydent nie nazywa ringiem. Uważam, że jest to bardzo zła decyzja. Liczę na to, że uda się to jednak odkręcić i wybudujemy część północną ringu miejskiego, tak jak to było planowane, czyli od ulicy Portowej za wodociągami aż do ulicy Kaszubskiej z przebiciem w nasypie kolejowym. Jest to historyczna chwila i jedyny moment, kiedy będzie remontowana linia kolejowa 202. Przez blisko rok będą bardzo duże ograniczenia w przejazdach. Kolej będzie dobudowywać drugą linię. Jeżeli tego nie zrobimy, nie zrobimy tego. Więc tutaj powiem szczerze, że pani prezydent no, taką bardzo, w mojej ocenie, podjęła skandaliczną decyzję.
Pani prezydent.
Bardzo lubię takie pojęcia jak skandal i samodzielne decyzje bez wiedzy Rady. Proszę państwa, to są dwa tematy. Trasa olimpijska jest wpisana w strategię od 2008 roku i bardzo wyraźnie jest podkreślone w tych dokumentach, którymi dysponujemy, o tym, że żeby odkorkować ulicę Kaszubską, Kościuszki, tak naprawdę usprawnić wjazd do miasta, który jest nieprawdopodobny w godzinach szczytu, to jest 900 samochodów wjeżdżających i prawie 1000 wyjeżdżających, trzeba zbudować trasę olimpijską. To jest w dokumentach, gdzie to pokazałam na konferencji prasowej. Na to rozwiązanie mamy zapis, po pierwsze w planie przyjętym w 2018 roku, kiedy przystąpiliśmy, potem w 2020 roku jest plan osiedle trasa olimpijska. Pozyskaliśmy na to środki, 36 milionów złotych. Ona jest dawno zapisana, ponieważ została zostawiona wolna przestrzeń między Auto Karoliną na Bałtyckiej, a dzisiejszą restauracją Dym na Wodzie. Tam była przestrzeń wolna zrobiona tak, żeby wzdłuż torów kolejowych wyjechać na ulicę Kaszubską, spotkawszy się na Kaszubskiej, zbudowanym rzeczywiście elementem ringu od strony gdańskiej. I na ten element ringu od strony gdańskiej do Kaszubskiej mamy pieniądze z tarczy antyrakietowej i mamy 36 milionów na budowę trasy olimpijskiej. Tak zwany północny przebieg ringu, możliwe, że w przyszłości kiedyś jest potrzebny. Natomiast on jest tak nieprawdopodobnie drogi i tak trudny do zrealizowania. Podam tylko ten przykład. Most na trasie olimpijskiej będzie miał 60 metrów, tamten estakada 250. Nie ma możliwości dzisiaj szybkiego, a to jest najważniejsze, odkorkowania tego odcinka miasta, newralgicznego, bo to jest wjazd od strony Główczyc, Smołdzina, Siemianic, ale także z osiedli rozbudowujących się na terenie Słupska, takich ulic jak Owocowa, Fińska, Duńska, Chorwacka, Norweska, to się korkuje. I dzisiaj naszym zadaniem jest to, żeby mieć tak naprawdę dodatkowe połączenie. Będziemy mieli trzy wyjazdy z ronda na ulicy Kaszubskiej na wysokości stacji Oktań, trzy w stronę Gdańska. Ten ring jest w tej chwili projektowany i będzie budowany równolegle z trasą olimpijską. Zjazd na Bałtycką przez trasę olimpijską i zjazd bezpośrednio ulicę Kaszubską. Nikogo nie okłamywałam, nie podjęłam żadnej samodzielnej decyzji, bo prezydent nie ma takich możliwości. Jest to wpisane w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej za zgodą i za wiedzą Rady.
Czas minął, państwo słyszą, budzik dzwoni, ja już tutaj nie chcę tupać na was nogą, drodzy państwo, ale proszę tego pilnować. Kolejne pytanie, ono właściwie jest odrobinę od słuchaczy. Ile jest schronów dla ludności w Słupsku i czy planują państwo i pani prezydent i panie Pawle, ewentualnie, jeśli no, wszystko okaże się w najbliższą niedzielę, budować nowe, jeśli tak, to gdzie? Gdzie jest taka przestrzeń?
Szanowni państwo, no, musimy mieć świadomość, że obrona cywilna, obrona ludności jest zadaniem własnym państwa. Do tej pory jest tak, że nie ma żadnej ustawy jeszcze o obronie cywilnej. Wiem, że jest procedowana i prawdopodobnie w czerwcu ma być podjęta ustawa sejmowa, która będzie przewidywała między innymi nakłady na obronę ludności, to znaczy między innymi na zabezpieczenie miejsc przechowywania ludności na wypadek wojny. Ten temat funkcjonował w mieście Słupsku w latach 60. i wtedy powstały 3 punkty, gdzie są rzeczywiście miejsca przechowania ludności na czas wypadku wojennego. 3 punkty, między innymi na Kielińskiego w szkole podstawowej, aktualnie niepublicznej, numer 7, na Pomorskiej i na Sobieskiego. Mniej więcej na 200 osób. To oczywiście jest bardzo niewielkie. Mamy też 2 schrony, które nie były, które są takimi miejscami jakiegoś schronu, one zostały zasypane, ale proszę nie zobowiązywać samorządu, ani prezydenta miasta, ani radnych, żebyśmy my znajdowali tego typu rozwiązanie. Ponieważ jeżeli budżet państwa dzisiaj na obronę cywilną wynosi 4,2 PKB, na służbę zdrowia 6 z kawałkiem, a na obronę ludności cywilnej żaden, to są zaniechania poszczególnych rządów, ponieważ nigdy nie było zapewne takiej presji, czuliśmy się bezpieczni. Dzisiaj jesteśmy ciągle pod presją tego, że są ogniska wojenne, kolejny atak wczoraj sprawia, że my rzeczywiście jesteśmy pod taką silną presją lęków i niepokojów i one są trochę podsycane. Czy miasto może podjąć decyzję? To jest decyzja wynikająca także z tego, że przy budowaniu nowych budynków mieszkalnych, zapewne takie pomieszczenia schronów powinny być podejmowane, ale to musi być wsparcie przede wszystkim polityki rządu państwa polskiego. Samorząd tego typu zadań nie udźwignie. Oczywiście, to mówiąc wprost, takimi miejscami także schowania się nas są nasze piwnice, ale to w tych domach, gdzie rzeczywiście one są. Natomiast polityki zabezpieczenia ludności cywilnej rzeczywiście nie było. Samorząd będzie realizował zawsze te zadania, jeżeli na pewno będzie to program rządowy z finansowym wsparciem państwa polskiego.
Pan Paweł Szewczyk.
No jest to sprawa bardzo skomplikowana. Zgodzę się tutaj z panią prezydent, że od 2002 roku nie ma ustawy w tym zakresie i tutaj główne zadania stoją przed rządem. Jednakże my w Słupsku musimy być przygotowani na każdą okoliczność. To, co pani prezydent mówiła o to, że schronienie w piwnicach, czy też przy projektowaniu i wykonywaniu budynków wielorodzinnych, to nie jest dobry kierunek. To w zasadzie tylko grozi konsekwencjami, może dojść do zawalenia budynków w przypadku konfliktu. Schrony to powinny być obiekty odpowiednio przygotowane. Jednak są to bardzo kosztowne inwestycje i my jako miasto sobie na pewno z tym sami nie poradzimy. Ale chciałem zwrócić na inną rzecz uwagę. Tutaj w Słupsku, no jednak trzeba powiedzieć decyzją pani prezydent, zostało poczynione pewne zmiany w zakresie bezpieczeństwa jednak publicznego. Chodzi mi o Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który został rozmontowany. Wcześniej no, ten wydział odpowiadał za bardzo wiele istotnych rzeczy. Oczywiście te sprawy były niewidoczne, bo to nie jest sprawa widowiskowa. Mówię tutaj o obronie ludności, obronie cywilnej, zarządzaniu kryzysowego. Było wspólne działanie ze Strażą Miejską w Centrum Dowodzenia przy ulicy Młyńskiej. Wydział został zlikwidowany. Pracownicy zostali przeniesieni do Straży Miejskiej i zajmują się głównie monitoringiem, a nie bezpieczeństwem i przygotowaniem do ewentualnych niepokojów. I do tej pory nawet zlikwidowane stanowisko dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa nie zostało powołane. Powinien być
zbyt poważny, jest to problem, zastępca. Żeby się nie odniosła. Do tego nie można tak kłamać. Panie Pawle, nic nie zostało zorganizowane. Dokładnie.
Panie redaktor.
Jest, proszę państwa, to jest bardzo ważne, bo to jest kwestia bezpieczeństwa i budowania w ludziach niepokoju. Wydział nie został zlikwidowany. Został połączony i wzmocniony. Połączono Straż Miejską z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, jest to jedna ogromna siła w jednej przestrzeni miasta, czyli na Grodgera. Mają doskonałe warunki, dużo lepsze niż mieli na Muńskiej. Mają rzeczywiście system monitorowania, natomiast rolą jest to, żeby lepiej wykorzystać potencjał ludzi. W związku z tym proszę nie mówić o żadnym zlikwidowaniu. Wydział Zarządzania Kryzysowego pozostał w niezmienionym składzie, tylko organizacyjnie są połączone. Tak jak łączyliśmy bardzo wiele innych jednostek, czy łączyliśmy szkoły wtedy, kiedy było to działanie dużo bardziej racjonalne. Oni mają obowiązek i pracy przy monitoringu, i zabezpieczeń kryzysowych, które realizują normalnie w swoich w zakresach obowiązku.
Panie Pawle, pan coś doda?
Tak, tak. Mhm. A czy pani prezydent wie, że w sytuacji zagrożenia, w sytuacji nadzwyczajnej, Straż Miejska może być podporządkowana pod słupską policję i wtedy pani jako prezydent, czy ja, nie będziemy mieli możliwości, nie będzie Wydziału Bezpieczeństwa.
Wszyscy...
Będą wtedy realizować zadania bezpośrednio już zlecane od komendanta
policji.
Ponieważ
ja podpisuję tego typu dokumenty, to wiem, jakie są działania na wypadek zagrożenia. I wszystkie procedury, a to jeżeli chodzi o sprawy wojskowe, obronne, są bardzo precyzyjnie opisane i wszystkie procedury są przestrzegane. Na wypadek wojny wszyscy będziemy mieli zadania do wykonania. Także proszę nie epatować kolejnym strachem.
Czy w randze zastępcy dyrektora Straży Miejskiej, komendanta, jest odpowiednik dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego?
Proszę Państwa, nie o randę, a o kompetencje i zakres zadań chodzi. Naprawdę wzmocniony został i jeden, i drugi pion.
Ja myślę, drodzy Państwo, że tu skończymy dyskusję na ten temat, bo pytań jest jeszcze kilka, kolejne. No to oczywiście kolejny też, że powtórzę raz jeszcze gorący temat, poszerzenie granic miasta. Będziemy starać się jako miasto dalej procedować i no, chcieć poszerzać, powiększać Słupsk. I pytanie, czy spotkali się Państwo, czy spotkają z mieszkańcami Siemianic i Bierkowa, których obszary planujecie włączyć do Słupska, które planuje włączyć miasto? Jeśli nie, to dlaczego i czy nie widzicie takiej potrzeby, żeby z ludźmi rozmawiać? Pan Paweł Szewczyk jako pierwszy, proszę.
Ja uważam, że rozmawiać jak najbardziej trzeba. Ubolewam troszeczkę, że do tej pory prezydent miasta jednak nie w sposób odpowiedni komunikował się z mieszkańcami terenów podmiejskich. Mówię tutaj o bezpośredniej interakcji w postaci choćby informowania mieszkańców, dlaczego warto mieszkać w Słupsku, dlaczego Rada Miejska i prezydent podejmuje decyzję o przesunięciu granic, co może grozić Słupskowi, kiedy jednak tego nie przeprowadzi się, kiedy będzie mniejszy budżet i mniej pieniędzy na to, żeby realizować wszelkie zadania i usługi społeczne. Więc tego nie zrobiliśmy. Ja uważam, że tu jest kierunek, to co pani wspomniała, pani redaktor, odpowiedni. Informacja powinna nie być tylko dla mieszkańców Słupska, bo mieszkańcy Słupska są w zdecydowanej większości za zmianami granic, ale przede wszystkim trzeba kontaktować się i rozmawiać z mieszkańcami Siemianic, Bierkowa, o te tereny, które teraz aktualnie wystąpiliśmy. I uważam, że tu jest bardzo duża praca do zrobienia. Będzie trudno, bo jeżeli pani prezydent teraz mówi, że zmieniamy przebieg ringu północnego. Ring północny, czyli bezpośrednie skomunikowanie mieszkańców Siemianic do tego, żeby mogli wjechać na okrężną drogę do Słupska, przedostać się przez ulicę Portową, a proponuje się im, że będą mieli drogę, owszem, ale wjadą z powrotem do centrum. No to teraz trzeba powiedzieć sobie jasno, no to jest już tak, no zagrywka nie fair, bo co pani prezydent powie wtedy mieszkańcom, kiedy będzie decyzja rządu pozytywna dla nas, dla Słupska i będzie rozszerzenie granic o sołectwo Siemianice.
Pani prezydent.
Z zadziwieniem słucham cudownej metamorfozy pana Pawła Szewczyka w ostatnich dniach, który podkreślał zawsze, że był inicjatorem tego typu, że tworzył zespół i że w ogóle bardzo to, o to zabiegał. I dzisiaj nagle widzę, że pan staje się przyjacielem Siemianic. Może zaczniemy historycznie. Po pierwsze, nie byłoby prawdopodobnie dużej dyskusji, gdyby nie to, że Siemianice same określiły w swojej, gmina wiejska Słup, wtedy w swojej strategii, że tak naprawdę są sypialnią Słupska, że korzystają, że ich rozwój jest możliwy właśnie dzięki temu, że są sypialnią Słupska, a zagrożeniem dla rozwoju gminy wiejskiej Słupsk jest rozwój Słupska i to wtedy dało nam bardzo jasno czerwone światło, że rzeczywiście problem już jest poważny, ponieważ nie chodzi o to tylko, żeby być sypialnią, chodzi o to, gdzie jest kuchnia. Gdzie jest kuchnia, gdzie jest przedpokój, a on trochę bardziej jednak ciągle jest w mieście. Myśmy rozpoczęli ten proces 2 lata temu. Na wszystkie spotkania z mieszkańcami miasta jeździli moi pracownicy. Na jednym pan Paweł Szewczyk jako inicjator, na żadnym więcej już nie był.
A pani na żadnym nie był.
Byli moi przedstawiciele, czyli sekretarz... bardzo szczegółową informację pisemną. Ona czasami jest dużo bardziej precyzyjna niż emocjonalne rozmowy, bardzo precyzyjne, z możliwościami także korzyści, z mapkami informującymi, z przebiegami tras autobusowych, z informacją, która mówiła o tym, na ile ten proces połączenia będzie dla nich korzystny, łącznie nawet z opłatami śmieciowymi, czy z rezygnacją z tych opłat śmietowych. Myśmy pokazali cały pakiet korzyści i uspokajaliśmy słowem pisanym, bo w emocjach rzeczywiście było to bardzo trudne, o tym procesie. I tłumaczyliśmy wielokrotnie, bo były i debaty, i wyjaśnienia. Myślę, że bardzo mocno były podsycone atmosfera takiej negacji tego, że to jest rozbiór, zabór. Wtedy nie ma dialogu. Natomiast dzisiaj, przy tym kolejnym poszerzeniu, bo ten krok dokonaliśmy wspólnie z Radą, na pewno i takie decyzje pisemne i ustne spotkania będą.
Kolejne pytanie, drodzy państwo. Co jest ważniejsze dla pani, dla pana oczywiście? Przychody miasta, czy dobrostan mieszkańców, czy lepiej sprzedać działkę miejską, czy lepiej zrobić na niej brakujący plac zabaw, zwłaszcza jeśli proszą o to mieszkańcy? Pani prezydent.
Zadaniem własnym prezydenta miasta jest to, ażeby przede wszystkim budować społeczność lokalną, bo on składając przysięgę mówi o tym, że będzie czynił wszystko dla dobra i korzyści mieszkańców miasta. My i tak postępujemy. Jakość życia mieszkańców miasta jest moją wytyczną od zawsze. I to, co się zdarzyło w ciągu tych ostatnich 5 lat, jawnie to pokazało, bo to przede wszystkim właśnie wewnętrzny rozwój miasta, równomierny w każdej dzielnicy. Ja jestem z tego bardzo dumna, że nikt nie może zarzucić, że coś było wykluczone. Był i rozwój niepodległości, bardzo dynamiczny zresztą, ta część zachodnia, rozwijająca się i nie tylko tam, w większości są to budownictwo deweloperskie czy prywatne, ale to także rozwój dróg, zbiorniki retencyjne, zieleń, parki, które bardzo uatrakcyjniły tę przestrzeń, się spotykały z absolutnie pozytywną korzyścią. Z drugiej strony Hubalczyków, gdzie i droga, i teraz dzisiejszy rynek, i remonty dróg, ale także budowa chociażby ostatnio Łady Cypielskiego i skwer, który tam powstał. I wreszcie to są często zadania, które wynikają z budżetu obywatelskiego, bo mieszkańcy najlepiej wiedzą, co chcieliby. Rzeczywiście skwery są często tym tematem. I Śródmieście miasta z bulwarami, nikt nie zwrócił, co jest potrzebne, i także zazielenia, czy wreszcie za to, że z tymi miejscami, które mogą być wykorzystane. My nie sprzedajemy terenów miejskich w taki sposób, żeby nie myśleć o tym, że to będzie służyło mieszkańcom miasta. Tych terenów mamy niewiele. Pod budownictwo mieszkaniowe ostatnio głównie są to plomby z dawnych wyburzeń. To jest bardzo dobry kierunek, bo w ten sposób zagęszczamy miasto, nie marnujemy tych terenów. Mamy budownictwo mieszkaniowe potrzebne mieszkańcom miasta i mamy uporządkowane przestrzenie w pierzei budynków. Plomby wypełniają przestrzenie, które najczęściej były bardzo mocno zaniedbane. To moim staraniem pozyskaliśmy akceptację dla takich firm, które przyjechały do Słupska i na przykład zabudowują ulicę Mickiewicza Żeromskiego po strasznie zaniedbanym terenie, ale to był prywatny teren. Nie mam świadomości, że my w większości tereny, które są zabudowywane na dzisiaj, to są tereny kupowane od prywatnych osób. My mamy na długiej i na długiej będziemy także korzystali, tak żeby równoważyć i skwery zabaw, i budownictwo mieszkaniowe czy usługowe.
Pan Paweł Szewczyk.
Uważam, że przede wszystkim w Słupsku powinien być rozwój zrównoważony. Nie tylko trzeba się nastawiać na zysk, na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę dla deweloperów, ale działać z głową. Jestem za tym, żeby w centrum uzupełniać te parcele, które są wolne przy pierzejach ulic, bo to jednak upiększa i ubogaca miasto. Można wprowadzać też w parterach różne funkcje centrotwórcze. Jednakże, no, muszę się tutaj odnieść do pani prezydent, bo nie zawsze pokazuje dotychczasowe postępowanie o tym, co przed chwilą pani powiedziała. Niedawno wnioskowałem o to, aby zostawić dla miasta budynek przy ulicy Lutosowskiego 33. To była dawna siedziba między innymi Prawa i Sprawiedliwości. Pani prezydent, pomimo że mamy bardzo mało budynków, które są nieruchomościami w pełni biurowymi, z lokalami użytkowymi i należą 100% do miasta, podjęła decyzję najpierw, żeby najemców wyprowadzić z tej nieruchomości. Początkowo plany były wyburzenia w ogóle tego budynku. Nawet pojawił się protest, ruch oddolny mieszkańców, którzy protestowali. Tłumaczono, że budynek jest w złym stanie technicznym, co było po prostu kłamstwem, bo przeglądy budowlane jednoznacznie mówiły o tym, że jego stan jest dobry. I teraz się zakończyło sprzedażą dla inwestora prywatnego. I to pokazuje, że pani prezydent popełnia jednak błędy w zarządzaniu tym mieniem. Utraciliśmy możliwość zlokalizowania na przykład w tym budynku, czy jakiejś instytucji, czy jakiejś delegatury. Po prostu sprzedaliśmy po to, żeby pieniądze wpłynęły do budżetu i zostały wydatkowane na różne cele.
Pytania dwa z turystyki, czyli przyjemniejszy odrobinę temat, i kultury. Pierwsze, kiedy powstanie bezpieczna droga rowerowa łącząca Bałtycką z drogą 21 w połączeniu rowerowym Słupska z Ustką? Jest dziura. No i tu słuchacz pisze, że nie wyobraża sobie, żeby tam pojechać z dzieckiem na rowerze. To jest jakby jedno. No a my walczymy o miano rowerowej stolicy Polski. W tej chwili pan Paweł Szewczyk.
Kwestia związana z ekologicznym transportem, mówię tutaj o rowerach, ale i hulajnogach elektrycznych, jest bardzo ważna, bo od lat mówimy, że stawiamy na rowerowy Słupsk, na to, żeby mieszkańcy aktywnie się przemieszczali, dbali o swoje zdrowie. Niestety jest z tym problem. Próbowałem się jakiś czas dowiedzieć, czy mamy tutaj program, który realizujemy sukcesywnie, czy mamy plany ścieżek rowerowych. No nie ma czegoś takiego w Słupsku. Jeżeli mówimy o ścieżkach rowerowych, czy drogach rowerowych, one są wykonywane wtedy, kiedy są wykonywane remonty dróg. Bardzo często nie ma właśnie połączeń od jednej drogi rowerowej do drugiej, więc tutaj jest w tym zakresie no, duży problem. Więc ja uważam, że przede wszystkim zadanie dla przyszłego prezydenta i Rady Miejskiej to opracować program budowy dróg rowerowych, ale również całej infrastruktury rowerowej i po prostu wykonywać nie tylko podczas wykonywanych prac w pasie drogowym czy przebudowy drogi, tylko po prostu krok po kroku to robić. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, tak jak mówiłem, proponuję nie tylko, żeby wykonać dobre, bezpieczne drogi rowerowe, ale i również na terenach miejskich, na parkingach wykonać wiaty do całodobowego, całorocznego przechowywania rowerów. Także, żebyśmy wprowadzili taką filozofię, że takim samym środkiem transportu jest rower, jak i samochód, więc na danym parkingu powinno znaleźć się miejsce i dla samochodu, i dla roweru.
Pani prezydent.
No i Słupska nam zabraknie, bo jeszcze parkingi i wiaty rowerowe i hulajnogowe. Proszę Państwa, oczywiście, że mamy i program polityki rowerowej, i program ścieżek rowerowych, i mamy program dalekosiężny. I to w tych 100 inwestycjach na przyszłe lata pokazuje zarówno w tych, co zrobiliśmy, jak i to, co będziemy robili, bo przy remoncie, przy budowie każdej drogi, może zacznijmy od tego, przy budowie każdej drogi standard jest taki, że mamy i ścieżki rowerowe, i ścieżki piesze. Patrz, ulica Armii Krajowej ostatnio na przykład zrealizowana. I mamy przy okazji remontów chodników, realizujemy plan ścieżek rowerowych, bo takie są tendencje i to realizujemy od zawsze. I ich jest dużo. Są takie punkty, które są nieskomunikowane, ale w naszych najbliższych planach mamy przy okazji budowy torów kolejowych, przebudowy torów kolejowych, budowy nowego dworca, także pociągnięcie ścieżki od ulicy Poznańskiej w stronę 3 Maja, bo tam jest ewidentny brak i tam po prostu możliwości technicznych nie było. Wiem doskonale, że ulica Kilińskiego nie jest ulicą, gdzie można by poprowadzić, ulica Kontaja, przepraszam, nie jest ulicą, gdzie można by zbudować ścieżkę rowerową, bo te chodniki są, same chodniki są bardzo, bardzo wąskie, więc tam można to tylko jakby wzdłuż torów kolejowych za równolegle do ulicy Kontaja. A pytanie było proste, czy będzie budowany ten fragment? Tak, ponieważ my będziemy remontowali ten fragment ulicy Portowej. Już zbudowaliśmy ścieżkę rowerową od granicy z gminą do ulicy Portowej i przy okazji remontu ulicy Portowej także ten brakujący odcinek ścieżki rowerowej będzie, żeby to było spójne. I na dzisiaj myślę, że jak zapytać się prawdziwych rowerzystów, to oni są w zdecydowanej większości zadowoleni. Dzisiaj będziemy przystępować do oznakowania ścieżek rowerowych, do odmalowywania w ogóle pasów w mieście, bo to jest zawsze taka pora mniej więcej majowa, kiedy już będzie stabilna pogoda i te oznakowania ścieżek rowerowych także będą realizowane. Ja myślę, że to, co się zdarzyło w ostatnich latach, nie tylko tych 5, ale także wcześniejszych, przy bardzo silnym lobby rowerzystów, pokazuje, że Słupsk się stał rzeczywiście miastem na pewno korzystającym z transportu rowerowego w dużo większym zakresie niż kilkanaście lat temu.
Kolejne pytanie o brak połączeń komunikacyjnych miasta z kurortami wieczorem. Turyści na przykład z Ustki nie mają jak wrócić ze Słupska, gdyby zechcieli właśnie przyjechać do miasta, je zwiedzać. Jak to rozwiązać? Pani Krystyna.
Proszę Państwa, no przede wszystkim to, co się zdarzyło w ostatnich latach i chyba rozwiązuje ten problem, to jest połączenie kolejowe. Bardzo chyba interesujące. W sezonie letnim dodatkowo jeszcze są połączenia tak zwanego pociągu słonecznego, który z Warszawy przyjeżdża tu kilka razy na tej trasie jeździć, ale przede wszystkim to połączenie kolejowe, które jest przyjazne w ogóle bardzo dla młodzieży, ponieważ jest to chęć dojazdu przede wszystkim do samej miejscowości Ustka, więc nie ma tej potrzeby jechać przez miejscowości wzdłuż drogi krajowej 21. Pamiętajcie Państwo, że te przejazdy i przewozy to jest zadanie regionalne. Kiedyś jeździła do Ustki linia numer 10, która była linią MZK, ale niestety zostało to zakazane wtedy, kiedy sfinansowanie ze środków unijnych sprawiałoby skrośne dofinansowanie tej działalności. Dzisiaj tę komunikację świadczą przewodnicy regionalni. Jest ich na tej trasie chyba 3. W związku z tym wydaje się, że te potrzeby są w większości realizowane. Na pewno są takie pory, myślę, że bardziej chodziłoby o godzinę bliżej północy i powyżej, gdzie tych połączeń może być mniej. Natomiast nie jest to zadanie i miasto w tym kierunku nie pójdzie, bo musiałoby uruchomić linię komercyjną, a nie jest zadaniem miasta tworzenie tego typu linii komercyjnych. Myślę, że lobbowanie zarówno wobec przewoźnika regionalnego, z jakim mamy porozumienie podpisane w tej chwili, czyli Słupski PKS, o to, żeby rzeczywiście w okresie sezonu letniego wydłużyć. Tym bardziej, że wiem, że w sezonie letnim jest dużo więcej linii łączących i Ustkę, a nawet Łebę, takie oferty PKS. Więc wydaje się, że będzie to w jakikolwiek sposób także dla nich opłacalne, bo oni nie tylko pełnią funkcję społeczną, ale też muszą dbać o przychody. Na pewno to będzie realizowane tak, żeby młodzież, przede wszystkim prawdopodobnie ludzie, ale równolegle wydaje mi się ta oferta kolejowa jest chyba bardzo interesująca i cenowo zdaje się, że nawet niższa niż przewozy autobusowe.
Pan Paweł Szewczyk?
No na pewno sprawę trzeba przeanalizować. Jeżeli są potrzeby w tym zakresie, prezydent miasta powinien podjąć stosowne działanie, bo jego zadaniem jest
i burmistrz
realizacja tego, co potrzebują mieszkańcy. Więc jak najbardziej sprawie trzeba się przyjrzeć. Być może będzie możliwość powrotu linii numer 10 i realizacja tego zadania przez słupskie MZK. Pamiętam kontrowersje i dyskusje wtedy, kiedy została podjęta decyzja o zaprzestaniu realizacji tej trasy. Do tej pory w środowisku pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji jest żal, bo uważają, że to była szkodliwa dla firmy decyzja. Wydaje mi się, że to by było najlepsze rozwiązanie, oczywiście, jeżeli prawo będzie na to pozwalać. No, kluczowe chyba jest tutaj połączenie jednak z Łustką, te mniejsze miejscowości, na przykład Rowy, Jarosławiec, jednak one są oddalone, tam jest inna specyfika i kierunek jest dobry. Wielu słupszczan chce później wrócić do miasta i to powinniśmy jako miasto im umożliwić.
Kolejne pytanie, bo tu czas jeszcze nie minął, a ja już właściwie tak, możemy przejść do Filharmonii, bo to pytanie także od słuchaczy. Czy Słupskowi potrzebna jest Filharmonia w obecnym kształcie, czyli mało własnych produkcji, impresariat teatralny, wysoka dotacja? Czy pan, pani jesteście otwarci na debatę w tym temacie? Co zrobić ze Słupską Filharmonią? I takie jest pytanie, pan Paweł Szewczyk.
No, sprawa Filharmonii jest dyskutowana od lat. Przy każdej kampanii wyborczej ten temat wraca i kolejni kandydaci składają deklaracje w tym zakresie. No, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Filharmonię, to trzeba iść w kierunku rozbudowy. Nie zmiany lokalizacji. Takie tutaj jest moje stanowisko. Wydaje mi się, że ta inwestycja jest bliżej niż dotychczas, ponieważ wiem, że w tym zakresie jest opracowana i dokumentacja techniczna, jak i również jest szansa pozyskania środków funduszy europejskich z programu Fenix, więc no, trzymam kciuki, żeby się udało. Natomiast jeżeli chodzi o to, w jakiej formule i co poszerzyć w zakresie działania Filharmonii, no na to na pewno trzeba podjąć szerszą dyskusję, włączyć nie tylko Radę Miejską, prezydenta, ale i również społeczność lokalną i wtedy uda się wypracować najlepszy kierunek.
Pani prezydent.
Szanowni Państwo, życie muzyczne w Słupska było tak bardzo bogate, że kiedy Marian Szarmach wydał ostatnio książkę Słupsk otulony muzyką od 1945 roku do współczesności, to brakowało tych książek do sprzedaży i spotkań niezliczona ilość. Czyli ta potrzeba życia muzycznego i muzyki jest przeogromna, podobnie jak w 1945 roku powstał już pierwszy teatr. Kultura definiuje człowieka, kultura definiuje także miasta. Filharmonia jest dokumentacja rzeczywiście bardzo piękna propozycja, ażebyśmy powstał taki obiekt, który traktuje nie tylko jako miejsce działalności Filharmonii. Ona jest oczywiście przypisana tej instytucji kultury, bo taką mamy. Natomiast to ma być centrum życia muzycznego w ogóle Słupska i wtedy zarówno koncerty Filharmonii, które się w tej chwili odbywają dwa razy w miesiącu, to są te koncerty w ramach naszej umowy, ale także wszystkie wydarzenia o charakterze muzycznym, eventy artystyczne, startupy, które są dzisiaj bardzo popularne, które także odbywały się w Filharmonii, będą miały godne warunki, bo dzisiaj o tym musimy mówić. Formuła życia muzycznego Słupska to jest także wielość festiwali. Filharmonia jest potrzebna dlatego, że marką Słupska jest i Festiwal Pianistyki Polskiej, który na pewno trzeba trochę zmodernizować i dać szansę na młodszym pianistom na ich występy. To jest także genialny, ikoniczny w ogóle festiwal Komeda Jazz Muzyka, który ściąga najlepszych jazzmenów z całego świata. To jest także Instytut Muzyki na Uniwersytecie Muzycznym, a więc wiele możliwości prezentacji działań ludzi młodych. To są churalistyka słupska, przebogata. ta przestrzeń, kiedy będzie dobra akustycznie, wygodna, jeżeli chodzi o zadbanie, o dobrostan słuchaczy, jest bardzo potrzebna. Wymaga natomiast na pewno reumowy sama działalność filharmoników i filharmonii. Bo kiedy oni byli wspólnie z Teatrem Dramatycznym, zrozumieliśmy, że koncertów może i musi być mniej, bo teatr się musi zmieścić. Dzisiaj tych koncertów samej filharmonii powinno być więcej. 6 milionów złotych dotacji to jest niebagatelna kwota, żeby stawiać wyższe wymagania od mieszkańców miasta wobec filharmonii.
No to teraz właściwie powinnam zapytać, czy państwo macie do siebie nawzajem jakieś pytania?
Proszę bardzo, słucham.
Pan Paweł Szewczyk? Pytanie do pani prezydent?
Pytanie do pani prezydent. Chciałem się zapytać panią prezydent na temat konkursu w mieście. Odkąd została pani prezydentem, nie przeprowadziła pani żadnych konkursów na strategiczne stanowiska miejskich spółek. Osoby, które były powoływane z klucza innego niż, w mojej ocenie, niż kwalifikacje. Można powiedzieć, że tacy prezesi, którzy zostali zmianowani, powołani, no, nie mają takiej ugruntowanej pozycji, jeżeli to byłby konkurs, byłaby komisja, byłaby przedstawiona koncepcja działania. Czy pani będzie realizować te działanie w takim samym zakresie, czy też jednak na te strategiczne i ważne dla rozwoju miasta stanowiska w spółkach miejskich będzie powoływać pani specjalistów?
Bardzo za to pytanie dziękuję, ponieważ rzeczywiście czuję się być nie tylko prezydentem, ale także i pracodawcą, ale myślę kategoriami lidera i liderów dobieram do współpracy. W ratuszu konkursów na stanowiska dyrektorów w ostatnich latach nie było, bo są awanse pionowe, czyli najlepsze, o co chodzi w ogóle w pracy. Ludzie, kiedy się zatrudniają i rozpoczynają karierę, mają wielką nadzieję na to, że będą mieli perspektywę awansu i po to pracują i pracują coraz lepiej, szkolą się, dokształcają, żeby taką możliwość mieć. I te awanse mają charakter właśnie pionowy i się nie ma przykładu niesprawdzonego wydziału. Podobnie myślę o spółkach miejskich. Proszę państwa, kiedy był konkurs na ważną spółkę PGK, rzeczywiście było dwóch kandydatów, wygrał jeden. Po roku musieliśmy robić wszystko, żeby gasić pożary, ponieważ tak bardzo źle zarządzał spółką, mimo że wizję miał prawdopodobnie teoretycznie dobrą. I po roku czy półtorej roku od jego działalności awansowaliśmy wieloletnią główną księgową członka zarządu, która się sprawdza doskonale. To, co zrobiła pani prezes Rokita w ostatnich latach, pozyskując także 80 milionów złotych na rozbudowę suchej fermentacji, to jest mistrzostwo świata. Prezesem PGM-u po konkursie, który wygrała pani, która była 5 lat niespełna prezesem, z awansu została dyrektorka Wydziału Zarządzania Nieruchomościami. Proszę mi pokazać osobę, która ma takie kompetencje jak pani Agnieszka Zwierz, jeżeli chodzi o zarządzanie. Od rozumienia problemów z pozycji pracownika Urzędu Miasta, gdzie pracowała w Wydziale Polityki Mieszkaniowej, poprzez tego, który zarządza spółką miejską. Ona była jedną z tych, które przyjmowały ze mną mieszkańców każdy czwartek. Ona zna problemy pojedynczych mieszkańców i ich bolączki. Ona dzisiaj zarządza tą spółką. Prezes wodociągów nie budzi żadnej wątpliwości. Pani prezes Szabłowińska, która zastąpiła z konkursu wcześniej panią prezes, no, z dużą trudnością musieliśmy się rozstać, jest pracownicą 20-letnią. Kolejny przykład awansu w firmie, zresztą bardzo dobrej akceptacji pracowników. To pani Szabłowińska uspokoiła atmosferę i rzeczywiście doskonale znając tę firmę od dzielenia pracy dla kierowców, a to jest fundamentalnie ważne, po zarządzanie całością. Nie mam żadnej wątpliwości, że kierunek awansu pionowego pracowników, którzy wiele lat pracują i zapracowują na ten awans, jest bardzo zasadny. A konkurs odbywał się na dyrektorów szkół i przedszkoli.
Pani prezydent, pytanie do pana Pawła Szewczyka.
Takie lajtowe pytanie. Panie Pawle, proszę powiedzieć, ma pan taki fajny pomysł, żebyśmy zwolnili wszystkich przedsiębiorców, którzy będą mieli kartę mieszkańca z podatków od nieruchomości. Czy pan wie, jaka jest kwota podatku od nieruchomości od przedsiębiorców w słupskim budżecie?
Oczywiście. I tu chciałem się...
Ale czy pan wie, jaka to jest kwota? Bo pan chce ich zwolnić z tej kwoty.
Tak, ale tutaj od razu chciałem powiedzieć pani, że... Albo pani nie doczytała, albo ktoś pani wprowadził w błąd,
bo w moim
programie w konkretach nigdy nie wskazałem, żeby zwolnić przedsiębiorców z podatku od nieruchomości tych, którzy posiadają kartę mieszkańca. chcę, żeby wprowadzić ulgi w podatku od nieruchomości. Jak były uchwalone ostatnio podatki od nieruchomości, jak pani doskonale wie, klub Platformy Obywatelskiej zawnioskował do pani, aby nie podnosić stawki dla przedsiębiorców. Po to, żeby dać im oddech w działalności, którą prowadzą. Nie znalazło się to ze zrozumieniem z pani strony. Dlatego też uważam, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi w Słupsku swoją działalność, a zazwyczaj to są niewielkie działalności, i posiada lokal użytkowy, żeby pokazać, że miasto o niego dba, i wprowadzić obniżenie tego podatku od nieruchomości, żeby chociaż w tym aspekcie wesprzeć ten lokalny biznes.
Panie,
ja nigdy
Pawle,
nie mówiłem,
jedną
bo to
rzecz
by było absurdalne, żeby obniżyć całkowicie tutaj tak. w tym
mówi pan
w tym
o obniżeniu. Obniżenie Dziękuję. Może być oczywiście do 0, do 10, tylko proszę pamiętać, że mamy z podatków od nieruchomości 80 milionów złotych. Jakie kryteria mielibyśmy przyjąć, że obniżamy czy nie obniżamy? My robimy to, co robimy, czyli nie podnosimy do maksymalnej możliwej stawki. To jest ten ukłon nieustanny, ponieważ jeżeli byśmy mieli zrezygnować z tych 70 milionów, 50, to proszę powiedzieć, gdzie mamy zasypać tę dziurę bardzo znacząco? Przedsiębiorcy doskonale wiedzą o tym, że podatki się płaci i to jest zadanie własne. Szukamy rozwiązań okazjonalnych wtedy, kiedy jest trudna sytuacja, tak jak za jeden grosz działalność przedsiębiorców gastronomicznych w okresie pandemii, jak ewentualnie rozkładanie na raty, czy częściowe umarzanie, ale zwolnienie po pierwsze jest niekonstytucyjne, żebyśmy wiedzieli o tym, tak? Niemożliwe, bo karta mieszkańca, panie Pawle, to jest działalność do fizycznej osoby Pani dedykowana, prezydent. Fizycznej osoby, a nie przedsiębiorstwa, czyli to jest w ogóle niezgodne. Karta mieszkańca służy konkretnemu mieszkańcowi, nie za działalność gospodarczą. To musimy sobie wiedzieć, bo nie chodzi mi o to, żeby z panem polemizować, tylko że to są pewne błędy prawne i ich nie powinno się powielać.
No to już, bo tutaj pani prezydent akurat dwa pytania zadaje. Mówimy tutaj o jednoosobowej działalności gospodarczej.
Tego pan nie napisał.
No wie pani, no trudno, jeżeli się podaje hasłowo wszystko opisać. Natomiast jestem przekonany, że prezydent miasta i rada powinni dbać o słupski biznes. W ostatnim czasie nie było ze strony magistratu jakiegoś impulsu. Więc to jest jeden z elementów takich, które pokażą, że warto prowadzić działalność gospodarczą. Jeżeli się będzie mieć kartę mieszkańca, prowadzić biznes w Słupsku, uważam, że nic specjalnego nie stałoby się, jeżeli ten podatek by był obniżony i żeśmy preferowali te podmioty gospodarcze, które właśnie płacą w Słupsku podatki, tutaj podatek PIT, mam na uwadze, a możemy zrobić taką preferencję. Nic by się na ten temat na pewno nie stało.
Ja myślę, że musimy już kończyć, drodzy państwo. Obawiali się i pani, i pan Paweł, pani prezydent, i pan Paweł Szewczyk, że godzina to niewiele minęła właściwie. Nie pozostaje nic innego i chyba oboje państwo ze mną się zgodzą, że namawiamy do tego, żeby w najbliższą niedzielę pójść na wybory i oddać swój głos, bo frekwencja w poprzednich nie była wysoka, tylko 43%. W związku z czym ja liczę na to, że w najbliższą niedzielę do urny pójdzie zdecydowanie większa liczba.
Szanowni państwo, zapraszam i zachęcam do wyborów 21 kwietnia, bo Słupsk jest wasz i zawsze jest. Czy jesteście przedsiębiorcami, przedszkolakami, pracownicami przedszkoli, oświaty, kultury, spółek miejskich, jakichkolwiek firm działających, Słupsk jest wasz i w waszych rękach jest także jego codzienność i przyszłość.
Pan Paweł.
Również bardzo serdecznie zachęcam do głosowania 21 kwietnia. Dziękuję państwu, którzy oddali na mnie głos. Głosowanie rozpoczyna się od początku. 60% wyborców chce zmiany i jest ona realnie do przeprowadzenia.
Kłaniamy się pięknie za dzisiejsze spotkanie, dziękując. Krystyna Danielecka.
Bardzo serdecznie pozdrawiam państwa. Dziękuję za spotkanie, za rozmowę i za wysłuchanie nas.
Paweł Szewczyk i Anna Merecka, bo też do usłyszenia.